Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor habilitowany Bartosz Wróblewski, politolog, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Praw Człowieka Uniwersytetu. Dzień dobry, witam.
Witam pana.
Konsekwencje opadów nas dotykają wszystkich dzisiejszego poranka. Pan profesor, że tak powiem, przez pół godziny docierał do nas, bo taki jest skutek zalania niektórych miasta. Ulic w Rzeszowie, ale rozmowa oczywiście teraz i myślę, że zaczniemy od Donalda Trumpa, bo o stosunkach międzynarodowych właśnie różnego rodzaju mówić będziemy. Panie profesorze, czy próba zamachu na Donalda Trumpa spowoduje wzrost jego notowań wśród wyborców w tym sensie długoterminowym i czy może wpłynąć in plus na jego wynik wyborczy, bo zdania komentatorów są tu jednak w pewien sposób podzielone.
Dobrze. Chciałbym powiedzieć przede wszystkim tak, że gdybym miał stuprocentowe odpowiedzi na tego typu pytania, to bym założył jakąś agencję taką polityczną, która by sprzedawała takie pewne informacje. No, więc ja
zdaję
niestety mówię,
że to pewne wróżenie z fusów.
Nie, żeby złośliwy być, tylko chciałem to podkreślić. Mogę podać swoje przemyślenia. Ja myślę, że mimo wszystko pomoże. Choć oczywiście będzie wielu ludzi, którzy uznają, że to jest raczej minus. Środowisko w Stanach Zjednoczonych jest podzielone, więc są ludzie, którzy kochają Trumpa i są tacy, którzy go nienawidzą. Jedni uznają, że jego gest tuż po zamachu jest wspaniały, a drudzy uznają, że się krzywił nie tak jak trzeba. Ale to znamy przecież z naszej polityki. Przecież nasza polityka jest też tak podzielona, tak ludzie się nienawidzą w sposób często głupi i wstrętny, że dosłownie, gdyby jakiś polityk zaczął chodzić po wodzie, to jedni by uznali, że to jest dowód na to, że jest prorokiem, a drudzy by uznali, że ten idiota nawet pływać nie umie. I to jest niestety ten poziom komentarzy. Więc wracając do tego, ja myślę, że mimo wszystko pomoże. Natomiast jeszcze co innego jest dla mnie zadziwiające. W tych wyborach są dwa obozy polityczne, czyli republikanie i demokraci. W Stanach Zjednoczonych zawsze one były głównie machinami wyborczymi, dużo mniej ideologicznymi niż mającymi konkretny cel, czyli doprowadzenie polityka do wyboru. Teraz ta polityka się nie tyle zideologizowała, co nabrała takiej zajadłości większej.
Właśnie jest głęboki ten podział zarówno w społeczeństwie amerykańskim i czy to powoduje tą radykalizację elektoratu w pewien sposób?
Tak, polityka w Stanach Zjednoczonych obecnie bardzo przypomina politykę polską. Przecież w Polsce w gruncie rzeczy oba obozy też nie kłócą się o jakieś zasadnicze sprawy, mają to samo podejście do gospodarki rynkowej, to samo w gruncie rzeczy do sojuszy. Nie, w gruncie rzeczy różnią się nie tymi podstawowymi dla państwa sprawami, a jednocześnie wywołuje to często wśród ludzi nienawiść wzajemną, więc w Stanach Zjednoczonych nastąpiło bardzo, o ile podkreślając jedno, że nie jestem amerykanistą, że być może specjalista amerykanista inaczej by to skomentował, to według mnie to jest dość podobna sytuacja. To znaczy nastąpiła ostra polaryzacja i często nawet trudno dokładnie wyznaczyć jej przyczyny. Znaczy, to by było na dłuższą dyskusję, bo moim zdaniem ma ona pewne przyczyny głębsze, ale to, dlaczego konkretni ludzie, konkretne społeczności na przykład nabierają trwale niechęć, wynika trochę z przypadku. Ale wracając do tego, żebym ja nie zgubił swojej myśli podstawowej, mnie co innego zadziwia, nawet nie ten zamach. To znaczy, tu są dwa środowiska, które walczą o władzę i środowisko demokratów, moim zdaniem, popadło w jakieś szaleństwo. To znaczy, ich kandydat jest człowiekiem starym i to było wiadomo. Nie dlatego, żebym, tylko że jest człowiekiem wiekowym, niesprawnym, skoro został wybrany, no to może być prezydent figurant. To nie jest nic złego, to czasem nawet jest lepsze niż prezydent jakiś nieodpowiedzialny, ale w kampanii wyborczej to jest, przepraszam bardzo, tak jakby sobie ktoś strzelił w kolano. To środowisko demokratów strzela sobie w zasadzie w kolano jedno i drugie. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. No, ja się wychowywałem gdzieś w młodości w przekonaniu, że polityka w Stanach Zjednoczonych jest profesjonalna. To jest prawda, to znaczy tam robią tą politykę specjaliści, całe, można powiedzieć, biura opłacone, które tworzą odpowiedni wizerunek.
Jest to tak, że wszystko jest przeliczone, zbadane, wykorzystywane są pewne zasady.
I wszystko
zasady
to jest itd., bardzo itd. ładnie i to całe przekonanie, no można powiedzieć, utkwiło mi w pamięci, a cała ta sytuacja burzy je kompletnie. Jedno ze stronnic wysuwa kandydata, proszę się teraz chwilę zastanowić i Państwu zwracam uwagę, który im może na przykład na półtorej tygodnia przed wyborami umrzeć albo dostać wylewu. Gdzieś w XIX wieku cholera dobrze można byłoby to ukryć, ale teraz się ukryć tego nie da. I mówię, no tutaj nie rozumiem, jak można było podjąć taką decyzję. Na tle więc kontrkandydata Trump obiektywnie wygląda lepiej. Jest człowiekiem, no, który lepiej tą debatę przeprowadził. W czasie zamachu no nie czołgał się tam gdzieś pod schodami, przynajmniej przez moment, a potem wstawał, zaciskał pięść, no więc zachowywał się jak człowiek sprawny umysłowo i fizycznie.
No, mieści się w takim kanonie oczekiwań amerykańskich pewnego silnego człowieka na stanowisku prezydenta, to na pewno można powiedzieć
tak,
po tym fakcie.
Więc to dlatego mówiłem, że na początku, że myślę, że raczej mu pomoże. No tylko mówię, no jest część elektoratu, która tak go nienawidzi, że uzna, że nie wiem, nieprzyjemnie wyglądał. Więc z tym też trzeba się liczyć, ale moim zdaniem, zwłaszcza na tle tej indolencji przeciwnego obozu, który mnie zadziwia, to naprawdę tak wygląda, jakby obóz demokratyczny z niewiadomych powodów uparł się przegrać te wybory.
A z drugiej strony, panie profesorze, takież wracając jeszcze do innych aspektów, jest trochę tak, że Trump jest lubiany w Polsce przez prawicę, tak. Centrum i lewica go nie lubi, bo woli demokratów. Natomiast patrząc też na to, co Donald Trump mówił, no w kontekście choćby wojny w Ukrainie, kiedy mówił o szybkim jej zakończeniu, do tego dochodzi kandydat na wiceprezydenta, czyli senator J.D. Vance, który został ogłoszony, i do tego dochodzą jego wcześniejsze wypowiedzi, no, tu cytując w miarę dosłownie, Ukraina mnie nie obchodzi, mowa o Chinach jako tym głównym potencjalnym, ewentualnym przeciwniku Stanów Zjednoczonych, no to nie może się trochę w Polsce podobać szerokiej opinii społecznej.
Wie pan, przede wszystkim jest to zadziwiające, to nasze patrzenie na Stany Zjednoczone, nie wiem, jak na dobrego wujka. Nie jest dla nas specjalnie ani korzystny obóz Trumpa, ani obóz demokratów. Oba są, no można powiedzieć, mogą być w jakichś konkretnych sprawach dla nas korzystne, to znaczy ich władza, ich działanie, a w jakichś nie. To po pierwsze. Po drugie, co zrobi Trump, jeśli zostanie wybrany, to okaże się tak naprawdę dopiero jak zostanie wybrany. Za poprzedniej swojej kadencji, przypominam, on bardzo dużo krzyczał. Niemal cała jego kadencja to jest nieustanny jakiś wrzask, natomiast dużo mniej zrobił. Owszem, na przykład pokłócił się z Chinami, ogłaszano rozmaite wprowadzanie rozmaitych sankcji na Chiny, ale nie każdy wie, że to, że prezydent ogłosi jakieś sankcje, to wcale nie oznacza, że one dokładnie tak funkcjonują, bo na przykład istnieją pewne umowy międzynarodowe, od których nawet wypowiedzenia oficjalnego do zastosowania jakichś sankcji na przykład muszą zgodnie z prawem minąć rok, dwa, więc w dużej mierze ta cała działalność Trumpa polegała na retoryce. No nie wiem, zabił jednego z wyższych dostojników Republiki Irańskiej, ale okazało się, że no w gruncie rzeczy ten to władze, to znaczy rozmaite grupy władzy w Iranie są na tyle skłócone, że wcale nie oznaczało to konfliktu z całą Republiką Irańską Iranu, Islamską Iranu, no więc okazuje się, że de facto jego działania były często mniej wariackie niż się wydawały na pozór. Dlatego bardzo bym przestrzegał przed takim prostym spojrzeniem na to. To działa też w drugą stronę. No niektórzy ludzie mają sympatię do Bidena, do obozu demokratów, dlatego że są mili i ładnie mówią. No, co oni konkretnie zrobili? Zachowali się na początku swojej kadencji w sposób tak, nazwijmy to, miękki, zwłaszcza w sprawie Afganistanu. Ja tu podkreślam, to nie chodzi o to, że nie trzeba się było wycofać z Afganistanu, tylko sposób, w jaki to zrobiono, był tak żałosny. Przypominam, talibowie zajmowali miasta w momencie, kiedy jeszcze tam siedzieli żołnierze amerykańscy, którzy się pakowali w Kabulu wtedy, kiedy talibowie już go zajmowali. Przypominam, że no, Rosjanie, jak się wycofali z Afganistanu, to rząd prorosyjski tam jeszcze półtorej roku siedział, o czym się często zapomina, zanim wreszcie go obalono. Prawdopodobnie ta indolencja demokratów była jednym z powodów, dla których Putin zdecydował się, że można atakować. Po drugiej stronie są, no, z jego punktu widzenia jacyś idioci, którzy niewiele mogą. Ale no, choć pierwotne założenia Putina w napaści na Ukrainę się może i nie powiodły, to jednak przypominam, no, to, że demokraci deklarują co chwila jakąś pomoc dla Ukrainy, to potem okazuje się, że ta pomoc jest zadeklarowana, a bardzo trudno policzyć tak naprawdę ile tej pomocy jest. Te miliardy dolarów to są wirtualne. Ona na pewno jest, bo bez niej oczywiście ta wojna nie mogłaby być od strony Ukrainy kontynuowana, ale wcale nie musi być w takiej ilości, jak jest to przedstawiana. Dlatego no, uczulałbym na takie podejście polskie lubi, nie lubi. Obaj kandydaci mogą dla nas być na przykład katastrofą. W gruncie rzeczy.
Wszystko zależy od tego, jak ukształtuje się sytuacja, jakie Amerykanie będą mieli interesy. Skoro o Ukrainie wspomnieliśmy, to jeszcze słowo króciutko o szczycie NATO, który się zakończył w ubiegłym tygodniu. Sporo ekspertów mówi bez przełomu w sprawie zarówno tej przyszłej polityki sojuszu, jak i bez przełomu w sensie Ukrainy, bo w sprawie obrony zbiorowej no jakby nie nastąpiły jakieś znaczące zmiany, a w sprawie Ukrainy powiedziano, proces przyjęcia Ukrainy do sojuszu będzie nieodwracalny, ale konkretnych terminów jak nie było, tak nie ma.
No więc wypada mi się tylko zgodzić. To jest mniej więcej stały typ oświadczeń w przypadku NATO.
Jest obawa więc przed rozlaniem się konfliktu, taka dmuchanie na zimne?
Na razie wydaje mi się, że faktem jest ten konflikt na Ukrainie. No, on się raczej nie rozleje. Mówię, no, po różnych sytuacjach zawsze wolę mówić raczej, no bo jak mówię, no, zbyt często w życiu jednak zdarzało mi się, że zdarzały się czasem rzeczy, w które jeszcze bym, nie wiem, miesiąc wcześniej nie uwierzył.
Ale to sama wojna w Ukrainie tak, była no, takim
faktem. Tak, no, ni mniej, ni więcej, to znaczy absolutnie nie ufając polityce rosyjskiej, ja to znaczy nie będę się tutaj okłamywał nikogo, niemal do ostatniej chwili nie myślałem, że Rosja przeprowadzi tak, nazwijmy to, tak prymitywną w pewnym sensie, zwykłą agresję, no w stylu, nie wiem, poprzednich epok. No ale to uczula oczywiście przed no, takimi łatwymi odpowiedziami. Natomiast tutaj powiem jedno, no według wszelkich znaków na niebie i ziemi, mimo wszystko Rosja jest tak zaangażowana w tą wojnę na Ukrainie, że póki jej nie skończy, to raczej nie napadnie na nikogo innego, nie dlatego, żeby może nie chciała, tylko dlatego, że jest zajęta. No i to mogę powiedzieć, nie tyle powołując się na siebie, no co na często różnych ekspertów. No. Więc w pewnym sensie sama ta wojna oczywiście jest zabezpieczeniem przed jakimiś innymi działaniami Rosji. I tutaj o tym trzeba pamiętać. No. Dlaczego NATO podejmuje taką, a nie inne decyzje? No to bardzo różne różne kwestie mogą na to wskazywać. No, opowiadanie teraz, że nie chcemy na jakiejś akcji Rosji, no jest trochę irracjonalne, no bo można powiedzieć, jeżeli nie chcemy rozdrażnić Rosji, no to Rosja już jest rozdrażniona i można sobie śmiało to dać z tym spokój. To trzeba było myśleć właśnie te w 2022 i nie pomagać Ukrainie. Jeżeli ktoś naprawdę chce nie drażnić Rosji, tylko być z nią w przyjaźni, to trzeba robić politykę prorosyjską. NATO jej nie robi. Wobec tego oczywiście Rosja będzie działać przeciwko NATO tak czy tak. To samo dotyczy Stanów Zjednoczonych. Natomiast wracając do ogólnej sytuacji, no oczywiście te oświadczenia NATO no wynikają trochę z tego samego, co i my tutaj przy biurku możemy zrozumieć. No wszyscy czekają na wybory w Stanach Zjednoczonych i na ile polityka Stanów Zjednoczonych się zmieni. Tutaj bardzo trudno wywróżyć. Po pierwsze, nie wiadomo mimo wszystko, kto wygra. Choć mówię, no mnie zadziwia, no działanie demokratów jest takie, że wręcz powiem, że Trumpowi zaczyna się powoli należeć to zwycięstwo. To nie znaczy, że on jest no dobrym, będzie prezydentem, no tylko strona przeciwna jest zadziwiająca w swoich działaniach. Natomiast jest jeszcze inna sprawa. No, Trump ma różne oświadczenia, no ale tak naprawdę no, trudno dokładnie tutaj wyliczyć. No, jedno, co powtarza stale, no, to, że wszyscy powinni płacić więcej. I z punktu widzenia Polski, no, na przykład gdyby chodziło tylko o to, to znaczy, że sojusz NATO ma być nieco bardziej zbilansowane opłaty na wspólną obronę, ale ta wspólna obrona będzie rzeczywiście energiczna. To wręcz trzeba by się na to zgodzić. Natomiast chodzi o inne sprawy, no to znaczy na ile tutaj polityka Stanów Zjednoczonych się nie zmieni albo nawet będzie bardziej antyrosyjska czy prorosyjska. I tu niestety bardzo trudno mi w tej chwili wyrokować.
Wracamy do wróżenia z fusów, ale już to temat na zupełnie inną dyskusję. Czekamy do listopada na wybory w Stanach Zjednoczonych. No, no tak. A na dzisiaj tyle tytułem komentarza i tego spojrzenia. Dziękuję serdecznie. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor habilitowany Bartosz Wróblewski, politolog i kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Praw Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Ta rozmowa niebawem do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.